dziś rozmawiamy o szczęściu, o tym, czy sobie pozwalamy na bycie szczęśliwym. Mamy takie przekazy, nie jest ci za dobrze, w głowie ci poprzewracało. Tak. Zazdroszczę szczęścia, ktoś jest szczęśliwy, albo nie będę pokazywać, bo boję się, żeby ktoś mi tego nie zabrał. Tak. Więc różne są przekazy i rozumienie tego szczęścia w relacyjności, bo ktoś może dbać o to jako własny skarb, o tym mówiłyśmy, że to jest bardzo indywidualne, ale nie chcę tego wystawiać na widok publiczny. Jak to jest z tą relacyjnością poczucia szczęścia? Profesor Monika Baryła-Matejczuk. Czy my umiemy poczuć, że wszyscy mamy prawo do bycia szczęśliwymi na różne sposoby?
Z relacyjnością szczęścia. Jest jeden z takich aspektów, o których się mówi, że on towarzyszy osobom szczęśliwym i polega on na tym, by cieszyć się z ich życia, z ich sukcesów, z ich sposobu funkcjonowania. I to jest taka, wydaje się być bardzo oczywista rzecz, natomiast no, nie znowu aż taka oczywista, jak sobie poprzyglądamy się w takich tłumionych zawiściach, zazdrościach, albo nam się wydaje, że ktoś ma to nam odbiera. I teraz jak sami nie mamy, to tak jak trochę jak dzieci, tak? Jak małe dziecko jest i mówi, nie podzielę się, bo nie mam, bo mam mało. Jak ja mam mało dla siebie radości z tego, co robię, zadowolenia, takiej zadowolenia w ogóle z bycia sobą, no to trudno mi będzie cieszyć się cudzym szczęściem, bo ono nam wtedy pokazuje tylko, jak, nie wiem, mizerne życie jest, jak mizerne jest nasze życie, jak ono jest nie takie, jakbyśmy chcieli, jak ono jest często bardziej, może nie wiem, złożone albo mniej oczywiste i że my tak jakoś zawile do tego podchodzimy, próbujemy w jakieś różne metody, sposoby dochodzić do czegoś, a droga okazuje się być całkiem prosta, nie? Że czasami to są te właśnie proste, małe rzeczy, małe sukcesy, drobne, które nie mają jakiegoś spektakularnego wymiaru. I w tym relacyjnym szczęściu, no to jakby mówi się, że ta miłość do drugiej osoby to jest postawa, to jest taka gotowość na przyjęcie człowieka, jakim on jest i że w niej się mieści właśnie i czasami mówimy już teraz o tej miłości romantycznej, że mieści się i pożądanie, ale mieści się też i intymność i mieści się zaangażowanie. Czyli to, co jakby trochę sprzyja nam myśleniu w kategoriach postawy. I jak jest zaangażowanie, jest, nie wiem, czasem też jakiś pociąg czujemy do drugiej osoby, ale nie ma tej bliskości, czyli nie ma tej wymiany, no to mówimy o tak zwanej miłości pustej. I to jest często łudna droga do szczęścia, a szczęścia ona wcale nie daje. I to też jest takie ważne pytanie dla samych siebie, czy my w tej miłości, takiej miłości romantycznej, bliskości, czego my w niej poszukujemy? Czy my w niej poszukujemy romantycznego uniesienia? Czy my w niej poszukujemy bycia zauważonym, ważnym? Czy my w niej po prostu wiemy, że umiemy być sami, ale z kimś też by było fajnie. Czy my wiemy, że nie jesteśmy w stanie być sami, bo to jest dla nas za trudne. I taka gotowość, czy zgoda na to, że ludzie są różni, że mają różnie, że moja robota polega na tym, żeby zobaczyć, o co mi chodzi, co ja lubię, czego nie lubię, to wtedy stawiam granice, a nie robię grubą skórę. Bo mówimy często, że no, trzeba mieć tam, żeby być z ludźmi czy w relacjach, to trzeba mieć grubą skórę, tak, żeby tam nie dotknęło. A tak bardziej z psychologicznego punktu widzenia, no to dobrze by było stawiać granice, tak? Czyli jak ja umiem postawić innym, to też szanuję granice innych. I czemu mówię o granicach w kontekście szczęścia w relacji? Bo no, my jak to ludzie, czasami się zagalopujemy w czymś, czasem nam się wydaje, że ktoś, że wiemy lepiej na temat cudzego życia, że wiemy lepiej, jak ktoś ma wychowywać swoje dzieci, albo jak spędzać czas, albo jak odpoczywać i tak dalej. I że te granice pozwalają nam chronić nas samych, nasze decyzje i czerpać satysfakcję z tego. I no, człowiek to nie jest tylko fizyczność, tylko duchowość, tylko emocjonalność. No, człowiek to jest jedność psychofizyczno-duchowa. To się nie da wydzielić poszczególnych części i dbać tylko o coś, tak? Nie da się dbać tylko o ciało, zaniedbując rozwój duchowy, poczucie sensu. Nie da się dbać tylko o rozwój duchowy, a w ogóle nie szanować własnego ciała. Znaczy da się, ale to nie doprowadza do szczęścia. Więc wśród tych warunków rozwoju, które mają nas doprowadzić do tego, że my mówimy, odczuwam satysfakcję ze swojego życia, jestem zadowolony z tego, co się w nim dzieje, no to to jest jednak taka pełnia, taka całość. To, że my postrzegamy... no jeszcze raz to chyba powiem, swoje życie, które jest warte przeżycia. Czyli ja chcę, jeżeli miałbym wybór, to jeżeli wrócę jeszcze raz, to ja bym chciał tak samo. Albo przynajmniej rozumiem, dlaczego tak zrobiłem.
To może powiedzmy teraz o pozwalaniu na bycie szczęśliwym tej drugiej osobie.
No właśnie. To jest też, no bo to czasami pozwalanie drugiej osobie na bycie szczęśliwym, to czasami jest rozstanie. No to już jest wyższa szkoła jazdy. To już jest to poczucie sensu, że ja z miłości dla kogoś rozstaję się z kimś. A nam się to często już nie mieści. Nie mieści się w takim znaczeniu, no jak to? Przecież jak ludzie się kochają, to powinni być ze sobą. A może czasami jest tak, że jak ludzie się kochają, to może nie powinni być ze sobą. I może ta relacja mogłaby mieć inny charakter. I to też jest czasami taka gotowość do pożegnania się, do rozstania. Nie zawsze z człowiekiem żywym, tylko czasem z wyobrażeniem na jego temat.
Co oznacza, że pozwalamy mu być wolnym.
Tak. Dzięki temu, że sobie pozwalamy być wolnym, no to komuś też pozwalamy być wolnym.
Czyli... sobie pozwalamy na decyzyjność i tej drugiej osobie też.
Również pozwalamy na decyzyjność. I jest takich 5 pytań Eda Dinera, takiego jednego z głównych badaczy szczęścia, satysfakcji, zadowolenia, satysfakcji z życia. I on mówi, że żeby ocenić satysfakcję z życia, i tych badań prowadził bardzo dużo w różnych krajach, kulturach, kontynentach, no to okazuje się, że jest takich 5 istotnych pytań, które wskazują nam na właśnie nasze zadowolenie z życia. Pierwsze mówi o tym, że pod wieloma względami moje życie jest bliskie ideału. Trudne i łatwe pytanie, no bo to mój ideał, mojego życia. Drugie mówi o warunkach mojego życia, czyli jak ja oceniam warunki mojego życia. Czy warunki mojego życia są dobre, doskonałe? Czy ja się zgadzam z takim twierdzeniem, że moje warunki mojego życia są dobre? Trzecie dotyczy zadowolenia, czyli mówi, ja jestem zadowolony ze swojego życia. Nie tak mocno jak w kategoriach ideału, ale jestem zadowolony. Czwarte mówi o tym, czy osiągnęłam najważniejsze rzeczy w życiu, które chciałam dotychczas, do tej pory. I ostatnie mówi o tym, że to, o czym dzisiaj powtarzamy wielokroć, że gdybym mogła przeżyć jeszcze raz swoje życie, to prawie nic nie chciałbym zmieniać. No i to pokazuje nam jakąś taką trochę wagę mówiącą o tym, no czy ja z tego swojego życia jestem zadowolony. I być może jest tak, że są aspekty mojego życia, z których ja jestem zadowolony, a są też takie, z których pozostawiają wiele do życzenia. I to też jest okej. Natomiast my mówimy o pewnego rodzaju zgeneralizowanym zadowoleniu. Mówimy, ja wiem, że tak może być i czy ja w ogóle jestem na to otwarty, że można być właśnie i tak i że mogę mieć przejściowo trudności w związku. Czy muszę być cały czas zadowolony? To tak jakby pragnąć, wiem z czym mi się to każe, to tak jakby pragnąć cały czas być zakochanym. Że to takie medialne szczęście to jest, żeby cały czas być zakochanym, w takim upojeniu, takim trochę zakrzywieniu rzeczywistości, żeby było tak ekscytująco.
Znowu high.
Tak. No, to znowu ten narkotyczny układ nagrody nam się w mózgu świeci od tego.
No, bo tak się też kojarzy. Szczęście takie jest przedstawiane w różnego rodzaju literaturze, filmach, jako coś takiego ekstatycznego.
Tak.
A proszę, jaka prosta historia.
A potem się okazuje, że to, ta miłość, w tej miłości takiej już długoterminowej, to bardziej chodzi o szacunek niż o ekscytację, nie? Że zawsze podchodzę do drugiej osoby z szacunkiem.
My tu rozkładamy to szczęście na czynniki pierwsze i ktoś może słuchając tego dojść do wniosku. Przecież, no tak, jestem szczęśliwy. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, tak. Albo nie jestem szczęśliwy. No i okej. Nie musisz być. Tak?
Tak. Seligman pisał o tym, że my możemy wspierać u siebie tą opiekę własną i ją praktykować. Czyli żeby sobie pomóc, to trzeba sobie pomóc. Czyli my możemy wspierać siebie zresztą w jednej z tych książek, która mówi optymizmu można się nauczyć, czy jakby dojść do tego szczęścia, że tam jest tak, że każdego dnia my możemy podsumowując dzień spróbować świadomie wybrać dobre rzeczy, które się wydarzyły.
Czyli wdzięczność.
I z szacunkiem podejść do tego, co jakby się dzieje, nie? W moim życiu. I tak jak mówiłaś o tym wcześniej, że to z tymi myślami, że jak się przyłapiemy na tej myśli zagrażającej, co mówiłyśmy o tych kamyczkach, o tym noszeniu tych kamieni, ciężarze, który tam na nas ciąży, to co w drugą stronę, tak? Co można zrobić w drugą stronę? Jest też taka strategia, która mówi, że z tymi myślami, ja wiem, że to może abstrakcyjnie brzmieć. To jest tak, że my je trochę wybieramy, albo przynajmniej możemy się nauczyć je wybierać. I tak jakbyśmy sobie wyobrazili całą ścianę biblioteczki z książkami, to wybieramy książkę. No i wybieramy czasem pierwszą lepszą, czasem z automatu, bo już jesteśmy przyzwyczajeni, a chodzi o to, żeby spróbować świadomie wybierać te książki. I tak jest z myślami, że jak ja się przyłapię na jakiejś niedobrej, złej myśli o sobie, to żebym spróbowała ją świadomie zastąpić inną dobrą. Czyli na przykład, to rzeczywiście tutaj sobie narobiłam wstydu, albo zrobiłam jakąś gafę, popełniłam albo coś. To teraz spróbuję sobie jakoś coś fajnego, dobrego przypomnieć o sobie. Ale miałam tutaj przyjemność czegoś tam, z jakiejś czynności, albo z jakiegoś fajną rozmowę miałam, albo widziałam coś fajnego w telewizji, co mi spowodowało jakąś refleksję na dany temat. Albo jak nam tak tuż przed snem, ta taka faza, kiedy przychodzą różne rzeczy do głowy, czasem przestraszające nas, takie trudne i stresujące, to żeby spróbować sobie to wybrać w sposób świadomy alternatywę. Czyli na przykład wyobrażam sobie siebie w pięknym ubraniu, świetnie wyglądającą, w ogóle idącą, pewną siebie, albo robiącą jakąś czynność, którą uwielbiam robić. I że w ogóle to wszystko jest takie piękne, ładne i że to ja to też mogę wybrać. Że mogę wybrać to, co chcę myśleć.
I to daje absolutną wolność.
Tak. To pokazuje, że nawet w niewoli ja mam wolność. Bo to ja wybieram mój stosunek do otaczającej rzeczywistości.
Ale w tym myśleniu również można sobie stworzyć niewolę.
Tak, oczywiście można być niewolnikiem ja różnego rodzaju myśli, tych wszystkich muszę, albo powinności, że powinienem, albo że nie wypada i tak dalej.
Boję się.
Tak, że co to będzie, co się stanie i co wtedy.
Bo jest źle.
Tak, a będzie jeszcze gorzej, nie ma co ruszać, bo się tam jeszcze, żeby się nie popsuło.
Czym jest szczęście?
naszym subiektywnym poczuciem, że nasze życie jest warte przeżycia. To jest robocza definicja, oczywiście jest ich mnóstwo. Mówi się o tym właśnie w tym takim bardziej hedonistycznym podejściu, że to jest taka, czy nam się waży przyjemne w stosunku do nieprzyjemnego. Czy ja tych dobrych mam więcej niż tych złych i trudnych. I że tak się ten well-being mierzy, żeby zobaczyć, czy tego dobrego, tych momentów, które są warte życia, przeżycia, radości, jest więcej niż tych, które są trudne i obciążające.
A wróćmy jeszcze do tego bycia gotowym na stan flow. Aha. Jak to w sobie odnaleźć?
No to najpierw trzeba by było popróbować różnych rzeczy, żeby wiedzieć, co ja lubię, co mi sprawia przyjemność. My czasem nie chcemy próbować nowych, no i znowu wracamy do punktu pierwszego, cech osób szczęśliwych, że one lubią się uczyć nowych rzeczy albo sprawdzać te nowe rzeczy. I żeby tego nie mylić z takim słomianym zapałem, że tam pozaczynam mnóstwo i to sprawdzę, i to sprawdzę, i to sprawdzę, i wszystko porzucam, tylko chodzi o to, żeby na bazie wiedzy o sobie wybrać coś, co może być dobre, przyjemne, co ja lubię robić.
I niekoniecznie modne.
Niekoniecznie modne. To mogą być rzeczy wcale niemodne, plus nie jakieś spektakularnie zaawansowane. To może być gotowanie, to może być sprzątanie, to może być czytanie książki, to może być próbowanie nowych rzeczy, to mogą być podróże, to może być długi spacer. Rzecz, którą ja wiem, czuję i jestem o tym, trening to może być, jestem o tym przekonana, że to mi sprawi przyjemność. A żeby wiedzieć, co mi sprawia przyjemność, no to trzeba popróbować różnych rzeczy. Ludzie mówią na przykład, że jestem taki zmęczony i nie chce mi się na przykład iść pobiegać czy poćwiczyć, ale doskonale wiedzą, że jak pójdą, to im zaprocentuje, że ta endorfina jednak wypełni to ciało, będzie satysfakcja, albo przynajmniej przyjemne zmęczenie.
Albo może po prostu organizm mówi, a może ty naprawdę chcesz poleżeć i odpocząć, bo jesteś zmęczony.
Być może być też tak, że to czasami jest podpowiedź. I czy też pytanie, czy my z szacunkiem podchodzimy do tych wszystkich różnych podpowiedzi z ciała płynących. No ale to trzeba też z taką dużą uważnością, bo jak nasz organizm ciągle mówi, że chce leżeć, no to jest warto zaproponować mu pewną zmianę.
Mhm. Bo temu szczęściu trzeba też pomóc.
Szczęściu trzeba pomagać, tak jest, szczęściu trzeba pomagać. To jest, dzisiaj rano w radio słyszałam jak o złocie dla odważnych, tak? Że no to trochę się trzeba odważyć na to życie, takim życiem, jakim się chce. Bo żeby nie było wątpliwości, to nasze życie, tak jak my chcemy, ono będzie miało też... minusy, tylko nie takie minusy, tylko takie konsekwencje. Na przykład jak my zdecydujemy, że w tym roku nie będziemy strasznie się spinać i robić na przykład wszystkich potraw na święta po to, żeby ich potem wyrzucać, tylko zdecydujemy, że w tym roku święta obchodzimy w gronie naszych najbliższych, czyli na przykład w 2 osoby, w 3 osoby i nie spotykamy się z nikim, to może to się spotka z niezrozumieniem. Albo jak w święta jemy zamówiony obiad, a nie przygotowany same. To też trzeba mieć jakby świadomość tego, że życie w taki sposób, jaki my chcemy, ono będzie ze sobą niosło konsekwencje pod tytułem potrzeba aprobaty społecznej, wyobrażenia społeczne, kultura, w której się znajdujemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to złoto dla odważnych. No jest to przyjemność warta wysiłku. Jest to satysfakcja życia swoim życiem, tak jak ja chcę. Nagroda za to jest wyższa niż kara w postaci niezadowolenia kilku osób.
Jak czytasz o ludziach jako psycholog, jak słuchasz jako psycholog ludzi, co ludziom daje szczęście? Ale byłem wtedy szczęśliwa, albo jestem szczęśliwa.
Małe rzeczy najczęściej. Najczęściej małe rzeczy i najczęściej satysfakcja w relacji. Ktoś coś powiedział, zrobił, zauważył, że ja czegoś potrzebowałem. To są takie niuanse czasami, delikatności, subtelności. Takie, że ktoś zauważył mój trud, albo powiedział mi coś, albo podziękował za coś. I że to było niezwykłe. Albo jak patrzył, jak się dzieci samodzielnie rozwijają i nie wcale nie przychodzą i mówią dziękuję ci, że tak dobrze mnie wychowałeś. Tylko po prostu idą w życie i wiodą to swoje życie przyjemne, dobre. No to zwykle to nie jest wycieczka na Bali, chociaż ona być może daje wiele radości.
Profesor Monika Baryła-Matejczuk gości w studio Radia Lublin, a Państwo, pomimo tego, że program się kończy, mogą jeszcze do nas pisać. licencja@radio-lublin.pl o szczęściu, o swoim poczuciu szczęścia, braku, poszukiwaniu. Zachęcamy bardzo serdecznie. Monika Hemperek, profesor Monika Baryła-Matejczuk. Mówimy Państwu do usłyszenia.
Dobranoc. Dobranoc.